Pokój dobro ze studia Radia Niepokalanów. Witają Państwa już po raz 19.
Ojciec Remigiusz.
I Paulina Wysocka. Już po raz 19 program realizuje także Tadeusz Łopaciński. A słuchają Państwo audycję o zagrożeniach duchowych i nie tylko w Radiu Niepokalanów. Każdy z nas w dzieciństwie z pewnością nieraz czytał i oglądał bajki pełne czarodziejskich wróżek. Matka Chrzestna Kopciuszka wyczarowała dziewczynie na przykład przepiękną suknię, buty, karoce i sprawiła, że zakochał się w niej książę. Mamy też Królową Śniegu, która rzuciła czar na Kaja i wiele, wiele innych zaczarowanych historii. Całe życie byłam przekonana, że to tylko bajka, absolutnie niemożliwa do zrealizowania. Ale ostatnio wpadła w moje ręce książka aktorki Patrycji Hurlak, będąca świadectwem jej nawrócenia. I przestałam być tak absolutnie pewna, że magia jest niemożliwa. Ojcze, jak to jest z tą magią, zaklęciami, urokami? To możliwe? Prawdziwe?
Magia jest czymś realnym. Wydaje nam się, że... No właśnie, dla ludzi XXI wieku, czy inaczej, dla osoby, która uważa się za jakiegoś tam racjonalistę, rzeczywiście magia jest czymś dalekim, jakąś pewną bajką, czymś nierealnym. Niemniej jednak już nawet samo... Pismo Święte pokazuje pewne fakty, pewne zachowania magiczne, które wpływały na rzeczywistość, tak? Czyli inaczej, magia nie jest tylko i wyłącznie wytworem jakimś tam ludowym, czy tekstami dla bajki dla grzecznych dzieci, czy niegrzecznych, ale są to realnie jakieś pewne zachowania, które mogą wpłynąć na rzeczywistość. Bo czym jest magia, tak? Magia jest próbą manipulacji rzeczywistością duchową po to, aby otrzymać pewne jakieś realne dobra. Zobaczmy, co się dzieje chociażby na pustyni, kiedy Jezus jest kuszony. Szatan mówi, oddaj mi pokłon, a ja dam ci to wszystko, bo to do mnie należy. Jest to próba... zdobycia jakiegoś konkretnego dobra za pomocą pewnych rytuałów, pewnych słów, pewnych gestów, pewnych zachowań.
A to znaczy, że historia Kopciuszka naprawdę jest możliwa?
Ale w trochę innej wersji, że tak powiem. Mógłbym tak powiedzieć rzeczywiście realnie w trochę innej wersji, tak? Bo tutaj nie ma, że tak powiem, dobrej czy złej czarownicy, czy tam wróżki. Tylko,
no bo Matka Chrzestna to pozytywna postać.
W naszych bajkach, tak. A realnie wygląda to zupełnie inaczej. Zobaczmy chociażby taki fragment Pisma Świętego, kiedy Mojżesz staje przed Faraonem. Rzuca laskę. To samo robią czarownicy Faraona. Jedna i druga zamienia się w węża. Cuda, które czynił Mojżesz, to o czym mówimy, plagi egipskie. Cuda, które czynił Mojżesz przed Faraonem, niektóre z nich wykonywali ci sami magowie Faraona.
I to byli właśnie tacy czarownicy, którzy
tak,
posługiwali się magią.
Magią. Więc tutaj mamy realnie w Piśmie Świętym konkretny fakt pokazujący o tym, że taka magia istnieje. Taka magia istnieje również w Słowie Bożym. O takiej realnej magii, która ma wpływ na rzeczywistość. Innym takim dowodem takiego w Piśmie Świętym takiego fragmentu są Dzieje Apostolskie, gdzie spotykamy człowieka, który nazywa się Szymon Mag. Miał on ogromne, że tak powiem, znaczenie wśród swoich, tak? Robił niesamowite znaki cuda. Uznawał się za kogoś niesamowitego i ci ludzie też go za takiego uznawali. I dopiero spotyka apostołów, nawraca się. Ale no, są to konkretne dowody na to, tak? Że coś takiego również istnieje nawet w samym sobie Bożym. Dlatego Bóg tak mocno potępia te pewne rzeczy. Zacytuję jeszcze raz ten pewien fragment Słowa Bożego z Księgi Powtórzonego Prawa z 18 rozdziału. Nie znajdzie się pośród ciebie nikt, kto by uprawiał wróżby, gusła, przepowiednie i czary. Obrzydliwy jest bowiem dla Pana każdy, kto to czyni. Gusła i czary. Mamy tutaj do czynienia z zachowaniami magicznymi. Jest to
obrzydliwe.
Ale ojcze,
to było ponad 2000 lat temu.
Zgadza się, ale jeżeli chociażby popatrzymy to, co już mówili o wróżkach, popatrzymy na ich, że tak powiem, cały pakiet usług, no to one dokładnie o tym mówią, tak? Przekleństwa, złorzeczenia, uroki, talizmany są oparte też na magii, wszystkie prawdziwe talizmany, różne odczyniania, całe zabobony ludowe, na tym oparte są właśnie na magii, a przecież to dalej się dzieje. Takich rzeczy jest mnóstwo.
No ale właśnie myśmy zwykli sądzić, że to jest zabobon, kiedy nasze babcie opowiadają, że na kogoś był rzucony urok, ktoś inny ten urok zdejmował, to ja zawsze myślałam, że to jest takie, no opowiadają, bo opowiadają, ale ja w życiu czegoś takiego nie widziałam. Naprawdę jest możliwe rzucenie na kogoś uroku?
Jest możliwe i właśnie największy problem tego wszystkiego jest taki, że jak chociażby mówi główny egzorcysta Rzymu, Gabriel Amort, no ogólnie 95% mniej więcej opętań czy zniewoleń jest wynikiem działania właśnie okultyzmu, tak? Z czego większość to są właśnie opętania, które wynikają właśnie z pewnych form czarnej magii. Przecież chociażby sataniści, czarne msze, rytuały, które są tam odprawiane, to są rytuały czarnej magii. Cała Biblia szatana, czy ta filozofia, jakby tak powiedzieć, te pewnych rytuałów, które tam są, są przepojone pewnymi formami magicznymi. Po to, aby otrzymać pewne rzekomo dobra, jakie ci ludzie chcą zdobyć, tak? I to nie jest coś, co jest, że tak powiem, takie dalekie od nas. No ja rozumiem, że satanizm, no zazwyczaj się z czymś takim nie spotykamy, ale jeżeli chodzi o taką typową magię ludową, o te takie zabobony i odczyniania, to tego jest mnóstwo. Jeżdżąc po Polsce, spotykając się z ludźmi, co chwilę słyszę o pewnych jakichś tam zachowaniach, jakichś odczynianiach robionych, czy to nad dziećmi bardzo często, czy nad zwierzętami. Historie, które naprawdę, jeżeli się tego posłucha, wydają się zakrawać na jakieś, no, że to powiem, na chorobę nawet psychiczną, ale tak nie jest. Historie, które ludzi, którzy doświadczają właśnie pewnych uroków, którzy sami uprawiają pewne gusła, którzy doświadczyli tego na sobie, jakichś przekleństw, gdzie doszło do zniewoleń czy do opętań z powodu zużyczenia przekleństwa, tego jest mnóstwo. Jeżeli czytamy taką literaturę typowo egzorcystyczną, no to jest ona przesiąknięta takimi doświadczeniami. Takie chociażby proste rzeczy, które bardzo często, z których my sobie nie zdajemy sprawy, tak? Właśnie. I to się dzieje, no nie wiem, czy to się dzieje w miastach, ale no już spotykałem na wsiach, spotykałem ludzi, rozmawiałem z nimi, z matkami, które też potrafiły coś takiego, same mówiły, tak, robiłyśmy coś takiego nad dzieckiem, tak, na przykład dziecko płacze, nie wiadomo, co mu jest, no przypuśćmy, ma kolkę i wiadomo, jest malutki, więc tego nie powie. Przelewanie wosku nad dzieckiem. Pewien zabobon przelewania wosku nad dzieckiem. I problem znika. Magia. Pewne zachowania magiczne, robienie pewnych rytuałów, gdzie jedno z drugim nie ma nic wspólnego. Przypuśćmy, co ma wspólnego przelewanie wosku z, już nie wiem, cudzysłowie, z tą kolką tego dziecka, czy jakimś tam problemem zdrowotnym. Żaden. Przechodzi. Ktoś wykonał rytuał, ktoś wierzy w pewną magię, czy tak naprawdę zapraszamy złego ducha do życia tego dziecka. To jest tragedia, tak? Że idzie osoba dorosła, oczywiście w tym uczestniczy, ale do zniewolenia też dochodzi u dziecka.
No ale nasze babcie tak robiły od wielu,
tak,
wielu
nasze
lat
babcie tak robiły i mamy dzisiaj różne problemy, tak? Mamy różne problemy, to trzeba sobie powiedzieć to, o czym mówiliśmy chyba w pierwszych odcinkach, tak? Dlaczego mamy pewne problemy? Dlaczego mamy pewne problemy z życiem duchowym, z modlitwą, z wejściem na drogę wiary, takiego przełamania się w tych rzeczach, nie? Oczywiście my to przerzucimy na karb naszego lenistwa, jakichś tam, nie wiem, naszych kompleksów, zranień i tak dalej. Będziemy mieć 1500 powodów, dla którego tego nie zrobimy. Ale może się okazać, że właśnie jednym z nich jest to, że gdzieś tam właśnie doszło do zniewolenia, właśnie na gruncie tego, nawet nie z naszej winy, bo właśnie nasza babcia, czy tam nasza mama robiły pewne inne rzeczy, tak? Jadę gdzie indziej, ktoś mi opowiada, już nie pamiętam, na czym to konkretnie polegało, ale z tego, co pamiętam, to chodziło o jakieś tam 7 ziół, 7 pól, w jakichś tam jeszcze jakichś innych tam, coś jeszcze tam 7. I potem to się do wody wrzucało. Chodziło też właśnie o chore dziecko i to, co teraz tutaj w tej historii jest no nie wiem, dla mnie najbardziej brutalne, kąpało się w tym dziecko i kota. Jeżeli kot zdech, to dziecko będzie żyło. Jeżeli kot przeżyje, to znaczy, że dziecko umrze. To są prawdziwe historie, które mi ludzie opowiadali, nad którymi robiono takie pewne dziwne rzeczy, tak? I takie rzeczy się dzieją. Nie jesteśmy... W tym wypadku nie jesteśmy wcale bardziej rozwinięci od ludzi pierwotnych, jeżeli tak to można powiedzieć. Jeżeli się ogląda różne programy, słucha historię, widzi się na wschodzie, szczególnie Polski, czy w ogóle na wschodzie, jeżeli tak można powiedzieć, od Polski, całą gamę szeptuch. Czyli takich wróżek, tylko inaczej to się nazywa, tak? Czyli właśnie te, które tam coś szepczą pod nosem i zaczynają uprawiać jakąś magię. Tutaj palą jakieś sianko nad głową, tu jajko rozbijają, tu coś tam. To nie ma nic wspólnego z Bogiem. To nie ma nic wspólnego z Bogiem. To jest wprowadzanie jakieś, że tak powiem, oddziaływanie rzekomo modlitwy, bo one niby się modlą, jakąś formę magii. Tam Bóg wcale nie działa. To, że tam z tego jajka coś wychodzi, jakieś coś ohydnego i tak dalej, bo takie rzeczy się dzieją, nie ma nic wspólnego z Panem Bogiem, tak?
A niektórzy przy tym jakieś modlitwy odmawiają katolickie.
No, ale to jest to, o czym mówiliśmy chyba tydzień temu, tak? Że wprowadzamy w rzeczywistość świętą, czy tam religijną, sakrum, rzeczywistość magii. Odmówię 5 czy tam 7 razy coś tam, czy 9 razy. 9 razy tą karteczkę skseruję w 9 kościołach, w 9 dni i tak dalej. To jest magia. To jest realna magia, tak? Tutaj to nie ma nic wspólnego z Panem Bogiem, tak? Pan Bóg mógł tylko wtedy działać, kiedy my wykonujemy pewne czynności. To nie ma nic wspólnego z tym. Tak samo jest tutaj. Ona coś szepcze, ona coś się modli, ale przy okazji robi pewną formę magiczną, pewne oddziaływanie. No, najbardziej dla mnie to, żeby to pokazać, do jakich absurdów dochodzi, jeden z egzorcystów włoskich, opisując te wydarzenia, jakie tam się dzieją, chociażby we Włoszech. Przecież to, można powiedzieć, naród, który jest o wiele bardziej w demokracji rozwinięty niż my i powinien być o wiele bardziej, tak powiem, do przodu, przynajmniej w takich tych wierze, czy nie wierze w zabobony. Okazuje się, że 1/4 Włochów korzysta z usług właśnie jakichś okultystów, że przekleństwo, zużyczenia, opętania, zniewolenia tam jest na porządku dziennym, bo tak wiele osób w tym uczestniczy, z tego korzysta. Ludzie, firmy na tym zakładają, inne firmy z tego powodu padają, no bo korzystają z usług właśnie wróżbitów, astrologów i tak dalej, po to, żeby czegoś się dowiedzieć, żeby na bazie tego jakoś tam rozwijać tą firmę, albo z drugiej strony po to, żeby zniszczyć konkurencję, tak? Ogromne pieniądze się daje magowi, czy tam osobie, która właśnie prowadzi okultyzm.
I ona jest w stanie zniszczyć dobrze to, działającą firmę?
No to takie
firmę?
Są świadectwa. Są konkretnie realne świadectwa, tak? Znowu są inne świadectwa, gdzie po modlitwie o uwolnienie, po błogosławieństwie, załóżmy, takiej firmy, czy takiego mieszkania, czy takiej osoby, wszystko znikało, problemy znikały. I to jest tragedia, tak? To nie jest zachęta do tego, żeby na pewno w tym chodzić, w tym uczestniczyć, dlatego że osoba, która o to prosi, taką coś, żeby zniszczyć konkurencję, taka sama osoba zostaje zniewolona. Ten, który wchodzi w taką rzeczywistość czegoś takiego. Także to są naprawdę straszne rzeczy. No, jeżeli byśmy posłuchali świadectw misjonarzy, to co się w ogóle dzieje na przykład w Afryce czy w Ameryce Południowej, tak, gdzie są sam mnóstwo tych rytuałów, tak, szamanów czy w Ameryce Południowej rytuały voodoo, umbanda, makumba, to są wszystko pewne nazwy pewnych wierzeń, zachowań różnych kultów opętańczych. Ci ludzie tam na początku dziennym, nawet filmy do kin wchodzą, chociażby tak, ostatnio jeden z nich, pokazujący dokładnie kulty afroamerykańskie, do czego tam dochodzi, nie?
Czytając książkę właśnie Świadectwo aktorki Patrycji Hurlak, przeczytałam, ona tak opisuje swoją historię, że dostała od kogoś tam książkę z zaklęciami jakimiś magicznymi i jeśli ona czegoś chciała, to ta książka sama spadała z półki, otwierała jej się na właściwym zaklęciu, ona to zaklęcie wypowiadała i miała to, czego chciała. To jest naprawdę możliwe, działają zaklęcia, istnieją książki z zaklęciami, to jest takie zagrożenie dla nas.
Istnieje realna relacja między człowiekiem a złym duchem. Jak się to będzie przejawiało? W każdej sytuacji jest to jakaś tam indywidualna sprawa, tak? W jej wypadku to zniewolenie, czy to opętanie, bo nie można nazwać tego czymś normalnym stanem, tej relacji między nią a złym duchem przejawiało się w taki, a nie inny sposób. Że ona otrzymywała jakiś tekst z jakiejś książki, która jej konkretnie wypadała, tak? Przy jakimś większym zniewoleniu, większym jakimś wejściu w stan opętania, zapewne coraz mniej taki człowiek potrzebuje różnych jakichś tam gadżetów, pomocy do tego, aby te rzeczy jakieś, które chce wywołać, no właśnie, nie potrzebuje ani książek, ani jakichś tam gadżetów. Niemniej jednak, tak, jest to możliwe. Każdy z tych okultystów, uprawiając jakąś tam formę magii, będzie się posługiwał właśnie różnymi rytuałami, różnymi formami, różnymi przedmiotami, różnymi słowami, gestami. I to, co jest tutaj takie dosyć istotne, tak, według nich, pierwsza rzecz, wiara w to, że są w stanie manipulować rzeczywistością duchową, czyli zresztą, nie wiem, demonem, aniołem czy Bogiem, po to, aby to otrzymać. A manipulują to na bazie, znaczy na podstawie dokładnie właśnie pewnych gestów, pewnych zachowań, pewnych słów. I to one są najważniejsze. Ta różnica między na przykład modlitwą a magią, tak? Kiedy ja się modlę, właśnie ja się modlę, bo ja proszę Boga, ja staję w pokorze, ja muszę mieć wewnętrznie, być człowiekiem wewnętrznie dobrze nastawionym, w stanie łaski uświęcającej. Kiedy chodzi o magię, wcale nie muszę być w żadnym stanie łaski, nie muszę być wcale dobrze nastawiony. Tak naprawdę nikogo nie proszę, tylko zniewalam tą rzekomą istotę po to, aby ona mi służyła, aby te pewne rzeczy od niej otrzymać.
Powiedział ojciec, mówiąc o satanistach, na początku o czarnej magii, ale istnieje też coś takiego jak biała magia. Z białą magią jest wszystko w porządku, no bo tak patrząc nawet po nazewnictwie, no czarna, no to zła, biała, no to chyba dobra.
Jeśli się nie mylę, dokładnie LaVey, założyciel kościoła szatana, w Biblii szatana pisze taki tekst, że my, chrześcijanie, jesteśmy takimi hipokrytami. Bo uznajemy, że właśnie istnieje coś takiego jak biała, czarna magia i białą możemy się posługiwać, no a czarna oczywiście jest zła. Nic z tych rzeczy. Jedna i druga ma podłoże demoniczne. Tylko rozróżnienie, rzekomo rozróżnienie między białą a czarną polega na tym, że biała ma dać mi niby coś dobrego, znaczy diabeł ma mi dać coś niby dobrego, w czarnej diabeł ma dać coś złego. Ale za każdym razem, tak jak mówi właśnie LaVey, jesteście hipokrytami, bo jedno i drugie pochodzi od szatana. Tak? I teraz my spróbujemy się czasami świadomie lub nieświadomie właśnie usprawiedliwiać, że pragnęliśmy jakiegoś dobra, że nikogo go nie krzywdzimy, ale wcale tak nie jest. Dochodzi do zniewolenia, dochodzi do opętania, czy to zresztą tej osoby, która prosi o coś takiego, czy tej osoby, na którą się rzuca coś takiego, tak? No bo ta rzekomo biała magia może służyć, nie wiem, ku zdobycia jakiejś fortuny, zdobycia zdrowia, zdobycia jakichś wpływów, czegokolwiek, tak? Więc nawet tak teoretycznie tutaj mówimy zdobycia zdrowia. No zdrowie obiektywnie jest czymś dobrym, ale nie w ten sposób. Nawet katechizm Kościoła katolickiego tam wyraźnie pokazuje, tak, że są możliwości zdobycia zdrowia, istnieją pewne praktyki medyczne, to będziemy o tym mówić, które nie pochodzą od Boga, które pochodzą z jego ducha. I człowiek nie ma prawa w to wchodzić. To jest w katechizmie numery 2116-117. Człowiek nie ma prawa w to wchodzić. Czyli mogę zdobyć pewne rzeczy, które rzekomo są dobre, rzekomo są dobre, ale one zawsze pochodzą z złego ducha. Tutaj nic za darmo. Jeżeli diabeł to daje to w ten sposób, że dochodzi też do zniewolenia czy do opętania. No a jeżeli chodzi znowu o czarną magię, no to jest wybitnie magia niszczycielska, tak? Magia, która ma za zadanie komuś zaszkodzić, tak? I tutaj już wyraźnie właśnie wchodzimy w pewne kulty, czy to będzie wudu, czy to będzie czarna msza, lub takie pewne zachowania właśnie tym podobne.
Zorientowałam się, że teraz klątwę na przykład rzucić można także przez internet, czy zamówić jakoś tak bardziej wirtualnie albo SMS-em na przykład. Samej zdarzyło mi się kiedyś dostać maila z taką wiadomością, że została na mnie rzucona klątwa. No i co z tym zrobić? Znaczy zwykle to jeszcze za tym idzie taka wiadomość, że żeby się odezwać, bo wtedy ta osoba, która to chyba wysłała, pomoże tę klątwę zdjąć. Mój mąż ostatnio dostał SMS-a, że dom, w którym mieszkamy, jest przeklęty na przykład. I też, że można się odezwać i oni coś z tym zrobią. I moje pytanie brzmi tak, czy to trzeba traktować poważnie? To po pierwsze, a po drugie, jak się bronić przed tym, jeśli jest to poważne?
To znaczy, pierwsza rzecz, takie rzeczy bym nie traktował poważnie. takie SMS-y, tak? Gdyż jest to też pewne doświadczenie, tutaj bardziej mi się właśnie, będę się odnosił może do tych zachowań z zachodu właśnie, z Włoch, bo tej literatury też jest tam najwięcej pewnych doświadczeń, chociaż to wchodzi już na polski teren i jeżdżąc rzeczywiście po Polsce się z tym spotykamy, ale jeszcze nie tak mocno, jak to jest na zachodzie. Wróżbici, czy tam wróżki, bardzo często wykorzystują, że tak powiem, lęk człowieka, po to, aby zdobyć kolejnego klienta na swoje usługi. To są ogromne pieniądze.
A czyli chodzi o to, żebym ja się wystraszyła, tak, i się na wszelki wypadek odezwę.
Na wszelki wypadek się odezwę, poproszę o pomoc. Oczywiście raptownie się okaże, że tam są niesamowite trudności, jakie stoją na drodze do uwolnienia tego mieszkania, czy zresztą danej osoby, i trzeba będzie płacić ogromne pieniądze. Tak, ludzie teraz są majątki. A potem, jeżeli próbują się wycofać, są bardzo często też szantażowani przez te osoby. Bo ta wróżka czy ten wróż znają ich, tak? Mają pewne przedmioty, które do nich należą. Zawsze wychodzi pewien lęk, tak? Czy teraz nie zostanie naprawdę realnie rzucone jakieś przekleństwo przez tego wróża czy tą wróżkę, bo ja się wycofałem czy wycofałam z usług takiego człowieka. Więc jeżeli ktoś dostaje takie SMS-y czy takie maile czy cokolwiek w tym temacie, ignorować te rzeczy. Możemy dopiero zacząć się zastanawiać, czy nie mamy problemu w momencie, kiedy realnie, no rzeczywiście zobaczyłem, że dzieje się coś rzeczywiście złego w moim życiu. Po jakimś, nie wiem, jakimś złorzeczeniu, które realnie usłyszałem też, tak? Najgorsze takie rzeczy, jakie mogą się człowiekowi zdarzyć. I tu trzeba to od razu też wziąć właśnie pod uwagę, z czego my sobie jako ludzie nie zdajemy sprawy. To są przekleństwa, złorzeczenia swoich własnych rodziców. Czy ludzi z naszej rodziny, tak? Mamy, taty, dziadka, babci. Takie, że tak powiem, tej pierwszej linii, tak? Idą genetycznie.
Ale co to znaczy złorzeczenie?
Złorzeczenie, tak? Czyli życzenie komuś czegoś realnie złego. Z jakąś bardzo dużą też formą nienawiści. To znaczy nie jest tak, że każde złorzeczenie, które wypowiem, czy wypowiemy, będzie miało swoje konsekwencje w rzeczywistości. Ale dzieje się to wtedy, kiedy dana osoba rzeczywiście jest daleko od Boga. Ten, który przeklina, ten, który złorzeczy, jest daleko od Boga, jest czasami zniewolony, czy jest opętany, chociaż nawet może nie wiedzieć o tym, po prostu przez lata nie chodzę do kościoła. Mam w sobie bardzo dużą dawkę nienawiści do wszystkich, tak? Cały czas bluźnię, przeklinam na wszystko, na wszystkich, tak? Przypuśćmy, mówimy o jakichś tam rodzinach właśnie patologicznych, jakichś sytuacjach przemocowych, tak? I teraz rodzi się jakieś dziecko i teraz ten ojciec, który jest na przykład, nie wiem, alkoholikiem, jest przemocowy, jest po prostu zupełnie jako ojciec się, no nie nadaje, tak? Nie potrafi sobie z tym poradzić, zaczyna złorzeczyć temu dziecku. Z ogromną nienawiścią. Może dojść do zniewolenia, może dojść do opętania. To są najtrudniejsze opętania, z jakimi się egzorcyści spotykają, tak? Kiedy właśnie rodzice przeklinają swoje dzieci, tak? Czy dziadkowie przeklinają swoje wnuki. Z różnych tych powodów, się to dzieje, że dochodzi do czegoś takiego, ale to są najtrudniejsze przekleństwa. Więc to wtedy, jeżeli widzę konsekwencje tych pewnych rzeczy, to mogę próbować coś z tym zrobić, tak? Szukać pomocy, tak? Czy na przykład ktoś też mnie przeklina, bo i wiem o tym, że ten ktoś mnie nienawidzi i z tego powodu dochodzi do czegoś takiego, tak? To mogę brać pod uwagę, że może coś takiego zaistniało w moim życiu.
A jeśli na przykład jakąś klątwę czy złorzeczenie da się zamówić u czarownika, który naprawdę zna się na rzeczy, on nawet może mieć świadomy, przypuszczam, relacje ze złym duchem, no to ja pewnie się nawet o tym nie dowiem.
Zgadza się.
No i czy można się jakoś zabezpieczyć przed tym? No bo no, nikt
na pewno
nie chciałby
jasne,
obudzić się już po czasie.
Tak, ale jakby to powiedzieć, na pewno pierwszą podstawową rzeczą to jest stan łaski święcającej. To jest nasze głębokie życie modlitwy, to jest spowiedź, to jest komunia święta. Im bliżej jestem Pana Boga, tym mniej dotykają mnie takie rzeczy, takie sytuacje. Im bliżej jestem Boga, tak? To nie jest tak, że tam wystarczy sobie tam raz na jakiś czas tam pociorek mówić cudzysłowie i tyle. Nie. Mówimy tutaj o głębokim życiu duchowym. Bo też z drugiej strony mamy realne, jeżeli właśnie mamy prawdziwe złorzeczenie, prawdziwe przekleństwo, mamy do czynienia z ogromną dawką nienawiści, ogromnym działaniem złego ducha, tak? Więc tutaj nie wystarczy takie podejście do religii po łebkach. Ale jeżeli ktoś naprawdę żyje głęboko życiem duchowym, to w dużej mierze to coś go ochroni. Ta łaska uświęcająca go ochroni. Jeżeli zaś jesteśmy, im dalej jesteśmy od Boga, tym mocniej to coś może nas uderzyć.
Do tematu magii na pewno jeszcze wrócimy w czasie naszych audycji. I gdyby Państwo już na tym etapie mieli jakieś pytania dotyczące tego właśnie tematu, to zapraszamy do pisania remigiusz@radioniepokalanow.pl. To jest e-mail ojca Remigiusza, a my już na dziś zakończymy.
Panie, który jesteś błogosławieństwem, Ty, który jesteś życiem, proszę Cię o łaskę uwolnienia. Błogosław naszym rodzinom, błogosław nam, błogosław wszelkim naszym przedsięwzięciom, pracy, relacjom. Oddal wszelkie przekleństwa. Błogosław wszystkie dzieci, wszystkich dorosłych, wszystkich ludzi chorych. Niech Twoje błogosławieństwo spocznie na nich. Panie, mocą Twojej krwi oddalaj wszelkie zużyczenia, wszelkie przekleństwa, wszelkie formy magii. Bo Ty jesteś, Panie, życiem. Bo Ty jesteś, Panie, realnie naszym życiem i zbawieniem. Oddaję wszystkich naszych słuchaczy Tobie, aby Twoje błogosławieństwo spoczęło na nich. Proszę Cię o to, Panie. Amen.
Amen.